Jesteśmy w zarządzie portu morskiego w Ustce. Naszym gościem bosman Hubert Biergarski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Refulacja plaży w Ustce trwa. To jest proces dość skomplikowany, ale też niebezpieczny. Ale najpierw powiedzmy o samej refulacji. Co to jest refulacja w ogóle?
Faktem jest, że refulacja to jest w ogóle zadanie Urzędu Morskiego w Gdyni, który w ramach swoich obowiązków w każdym porcie musi zapewniać głębokości na torach podejściowych i oczywiście na torach zewnętrznych osadnikach. Natomiast samo pogłębianie polega na tym, w przypadku Ustki są dwa osadniki, czyli takie miejsca, gdzie się zbiera piasek po wschodniej i zachodniej główce portu. Powinno się dwa razy w roku, i tak się generalnie dzieje, te miejsca pogłębiać po to, żeby całe rumowisko piasku, które idzie ze wschodu na zachodu na wschód, żeby się po prostu było oczyszczane. Tam się piasek odkłada, trzeba go zbierać, żeby te dziury, mówiąc kolokwialnie, były cały czas podtrzymywane, a jednocześnie się pogłębia tor wodny. Technicznie statek specjalistyczny w przypadku Ustki, jednostka Hegeman, zresztą nowa, zeszłoroczna jednostka, bardzo fajna, która po prostu ma specjalną rurę sącą, napływa na miejsce, ten piasek wydobywa, bierze na siebie i później wywozi teraz w przypadku Ustki na plażę pod Ustką.
No właśnie, bo teraz mamy sygnały z tego weekendu, że to jest zjawisko niebezpieczne, że tam chodzą ludzie, spacerują, nie spodziewając się jakiegoś niebezpieczeństwa. Jak to wygląda z waszego punktu widzenia, tego zabezpieczenia, takiego, no, tych warunków takich, żeby sobie nie robić krzywdy? Czy tam w ogóle coś sobie można zrobić, nie daj Bóg?
Znaczy, no, miejsce, w którym jest usypywany piasek, jest oznaczone, bo to firma ma w swoich obowiązkach zabezpieczyć to miejsce i tam faktycznie leżą rurociągi, są powbijane tablice. Natomiast niestety, jeżeli w czasowicze, no to jest taka chyba bardziej niefrasobliwość, tak mi się wydaje, bo te miejsca są naprawdę oznaczone i widać pracę, sypiący się piasek z wodą, który leci z rur, widać tam jeżdżące koparki, które ten piasek na plaży rozprowadzają, żeby było to równomierne. No ten wypadek, który miał miejsce teraz ostatnio, faktycznie był już niebezpieczny, bo ta pani wpadła w tak zwaną kurzawkę, czyli taką mieszaninę wody i piasku, która jest bardzo grząska i bardzo łatwo się tam zapaść. Wpadła na tyle głęboko, że nie mogła sama wyjść. Musiała ją wydobywać straż pożarna. Wiem, że dwa dni wcześniej było podobne zdarzenie też w tym miejscu, w tym, że tam osoba, która wpadła tylko po kolana, wyszła o własnych siłach.
No właśnie, to jest niebezpieczne? Można zaryzykować życie i zdrowie? Czy to jest po prostu na tyle niedogodne, że samemu nie może się do tego wydostać?
No, myślę, że jest niedogodne, żeby się samemu wydostać. Natomiast my nie wiemy, na ile jest tam tego piasku i wody pod spodem, bo to może być zarówno pół metra, jak może być i półtora metra. Ten piasek jest ciągle w ruchu razem z wodą, to jest płynne, on się po prostu rozpływa. Tutaj było na tyle niebezpiecznie, że trzeba było wezwać straż pożarną, która, używając swoich działań lodowych, czyli rozłożona drabina i strażak, który się posuwa po drabinie, tą panią wyciągnęli.
No dobrze, ale to jest też tak, że tego typu urobek z morza przyciąga też różnego rodzaju poszukiwacze, poszukiwaczy sensacji czy bursztynu. To tak to też wygląda?
No tak, tam bursztyniarze albo ci poławiacze bursztynu, to jest regularny miejsca do ich spotkań, kiedy ta pogłębiarka pracuje. Tam wiem, że nawet zdarzało się duże kawałki bursztynu wyłapywać. Natomiast ci panowie dokładnie wiedzą, jak pracuje pogłębiarka, jak ten piasek się wysypuje, więc nigdy nie było takiego zdarzenia niebezpiecznego w przypadku poszukiwaczy bursztynu.
Dobrze, a jak się zachować, jeżeli w taką kurzawkę wpadniemy? To jest taka mieszanina wody i piasku i rozumiem, co wciąga nam nogi? Jak się wtedy zachować?
No, w filmach już było nieraz o tym, nie wykonywać gwałtów ruchów, ponieważ poruszanie się powoduje ruszanie tym piaskiem i wodą, więc można się bardziej zapaść. Po prostu tak naprawdę trzeba, że tak powiem, zastygnąć w bezruchu i wezwać pomoc, jeżeli się nie da rady samemu wydostać.
Dobrze, bo nie wiemy, jak głęboko jest, bardzo mięciutko i możemy się zapadać w nieskończoność, bo nie wiemy, gdzie jest ten twardy grunt.
Ja myślę, że tam nie ma tego, no tam jest ten piasek plażowy, jest na całej szerokości długości, myślę, że tam nie ma głęboko, bo to był tylko piasek, który został nasypany na ten, który już jest plażowy, wymieszany z wodą, więc zakładam, że ta pani tam już w jakimś momencie zatrzymała się, dotarła do tego twardszego piasku, ale to faktycznie jest tylko domysł, ciężko to ocenić.
No dobrze, ale jeżeli dorosła osoba wpadła po kolana czy po pas, no to dziecko, tutaj zagrożenie może być dużo większe.
No właśnie raczej nie, bo jest lżejsze.
Aha.
Bo to jest kwestia też masy ciała, więc może być tak, że to lżejsza osoba by sobie dała bardziej radę. Natomiast jeżeli tak faktycznie się dzieje, to jest naprawdę podobnie jak na lodzie. Położyć się na przykład całym ciałem, żeby rozłożyć ciężar na większej powierzchni i w jakiś sposób się wydostać. A jeżeli już nie, to się nie poruszać gwałtownie, tylko po prostu poczekać na pomoc.
Dobrze, to tak już ostrzegając, do kiedy ta refulacja potrwa? Jak długo się trzeba liczyć z tym, że ten piasek będzie się dostawał na brzeg, na plażę?
Ten pierwszy etap już jest na ukończeniu i z tego co wiem, to statek dosłownie jutro wchodzi do portu, żeby wymienić załogę i tam pobrać żywność i wszystkie zapasy paliwa i wody. I wiem, że do piątku mają jeszcze pracować w wódce, natomiast prawdopodobnie wrócą jeszcze w czerwcu na jakiś czas, żeby tam dokończyć działania.
No dobrze, to teraz zostawmy już plażę, zajrzyjmy do portu. Tak wjechałem dzisiaj tutaj, to widzę, że mnóstwo jednostek, jakiś nowy sprzęt, czy jakieś nowe żurawiki się pojawiły, czy mi się coś, że tak powiem, przewidziało?
Tak, w ramach Funduszu Unijnych Zarząd Portu Morskiego zakupiliśmy żuraw taki stacjonarny 50-tonowy, który ma nam ułatwić wodowanie małych jednostek, które tutaj w sezonie letnim szczególnie często chcą danego dnia wejść, do wody wyjść, wypłynąć i wrócić i to naprawdę ma ułatwić nam pracę.
No właśnie, bo to wygląda dość imponująco, to jest jakiś taki świeżutki sprzęt.
Świeży sprzęt, jesteśmy teraz w trakcie jego zatwierdzania, myślę, że już na początku kwietnia będzie w pełni funkcjonalny. Natomiast bardzo nam ułatwi taką codzienną pracę, jeżeli chodzi o wodowanie, wyciąganie małych jednostek do 5 ton z wody, do 5 do 4 ton.
No bo do tej pory było tak, że po prostu dźwig przyjeżdżał do portu?
Większe jednostki dźwigi to zostanie, bo oczywiście do tego jest potrzebny dźwig, natomiast takie faktycznie bardzo małe jednostki mogły się wodować przy dobrych warunkach pogodowych na slipie.
No dobrze, to jeszcze sezon żeglarski, bo to taki ważny moment, kiedy jak się pojawiają już przycumowane jachty i jednostki pływające takie te wodniackie, no to już wiemy, że ta wiosna to już naprawdę jest. No to jakie sporcie w wózce? Wy już te pomosty rozkładacie, one są już rozłożone, czy dopiero to jest przyszłość, najbliższe dni, tygodnie, jak to wygląda?
Patrząc po terminach, wiosna do nas przyjdzie zaraz po świętach wielkanocnych, według planów, które mamy tam ustawione, oczywiście to jest zależne od pogody. 4-5 kwietnia stawiamy tą marinę, czyli pomosty idą do wody i wtedy dla nas już się ten sezon żeglarski będzie formalnie rozpoczynał, czyli to jest kwestia 2 tygodni. Wszystko już jest gotowe, przygotowane, czyli tylko tak naprawdę położyć do wody, zmontować i uruchomić.
To jeszcze przypomnijmy, ile tego jest. Ile jest tych pomostów, ile tam jest miejsc, ile, czy macie stałych rezydentów, czy jeszcze jest szansa, żeby ktoś tutaj znalazł miejsce dla siebie?
Na ten rok listę już mamy zamkniętą, opublikowaną listę, więc ta lista stałych rezydentów, którzy mają swoje łódki na stałe wózce, jest zamknięta. 30 miejsc w pomostach. Dokładnie 28, bo dwa miejsca zajmują też służby SAR-u. 7 miejsc dla większych jednostek na mooringach, parę miejsc w basenie węglowym, plus kilkanaście miejsc na wschodniej stronie, łącznie 50-60 miejsc, plus kolejne ze 30-40 dla gości.
I to tyle. I więcej już nie będzie.
Jasne, na razie więcej nie, natomiast myślę, że w jakimś tam za każdym razem, w każdym roku szukamy nowych miejsc, żeby jednak to miejsce dla żeglarzy uwalniać, szczególnie w sezonie letnim.
Dobra, jeżeli chodzi o tak zwaną obsługę dookoła i ten sprzęt, z którego można korzystać, nie wiem, toalety, pralnie i tak dalej, coś tu się zmieniło, czy to jest ten zestaw z ubiegłego roku, bo po prostu niczego nie zmienialiście, no i z czego można w porcie wózce, jeżeli chodzi o tą część żeglarską, korzystać?
Nie, jeżeli chodzi o taką obsługę techniczną mariny, to zostaje bez zmian, czyli komplety toalet po wschodniej i zachodniej stronie z toaletami, z prysznicami dla żeglarzy, pralnia samoobsługowa po zachodniej stronie, z tej strony też, która będzie funkcjonowała. Oczywiście dostęp do wody, do prądu, do internetu, do takich mediów, to już jest w standardzie wszystko, także tutaj żeglarze nic się nie zmienia, ale to wszystko jest dostępne cały czas.
No dobrze, a zimą ktoś tu w ogóle przybijał, oprócz tego, że w zeszłym roku była jakaś historia z jakąś jednostką z rosyjską banderą, to ktoś tu w ogóle zawijał oprócz polskich jednostek?
Nie, warunki pogodowe są takie, że na Bałtyku jednak trzeba mieć trochę doświadczenia żeglarskiego, żeby żeglować w zimę. Mhm. I to chodzi o silne i niekorzystne wiatry, ale też oczywiście o temperatury. Mieliśmy dwa jachty mieliśmy w styczniu, jeden jacht był teraz na początku marca, ale to są jachty szkoleniowe. Ludzie po prostu robią sobie dokumenty żeglarskie i potrzebują mieć ilość wypływanych godzin, więc są szkoły, szczególnie trójmiejskie, które przez cały rok prowadzą zajęcia i oni w ramach tych praktyk przypływają również do portu wózce. Natomiast takich turystów, którzy by przypływali do wózki, jeszcze nie było.
Dobrze, a lokalne stowarzyszenia żeglarskie, szkoły pod żaglami, cokolwiek tutaj, co tu funkcjonuje w wózce, to oni jeszcze się, rozumiem, czekają na lepszą pogodę.
Jeżeli chodzi o na przykład jacht Griffitha, który jest takim klubowym jachtem, czy ENIF, to oni też się dopiero zwodują, zakładam, na majówkę lub w ten czas kwiecień, maj, kiedy się zrobi dobra pogoda. A szkółki żeglarskie, to oni jeszcze, dzieci jeszcze do tej teraz ćwiczą bardziej teoretycznie, gdzieś mają zajęcia, baseny, teorie, natomiast do wody myślę, że zejdą w czerwcu.
Dobra, to kiedy pierwszy jacht do wody trafi? z waszych ustaleń? Czy macie już jakieś zgłoszenia? Nie, czy...
Pierwszy jacht, z tego co wiem, z tych, które ze stałych rezydentów w Łódzce, pójdzie do wody 3 kwietnia.
Czyli za 2 tygodnie.
Za 2 tygodnie, dokładnie, bo to są, mamy parę większych jachtów i one się będą wodowały jeszcze przed pomostami, żeby sobie nie kolidować z miejscem i z pracą, więc 3 kwietnia pójdzie do wody dokładnie, mogę powiedzieć, że 4 lub 5 jachtów, a zaraz po nich idą do wody pomosty. I wtedy już żeglarze według swojego zapotrzebowania będą się wodowali.
I wtedy będzie wiosna.
I wtedy będzie wiosna, jeżeli chodzi o formalność w żeglarstwie, ale czy będzie ona w pogodzie, to ciężko ocenić.
Hubert Biergarski był naszym gościem, bosman portu Łódzce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.